Łaska wam i pokój Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, witajcie. Serdecznie witam was w imieniu naszego Pana w tym nowym miejscu. A zacznijmy od wspólnej pieśni. Jesteśmy z łaski tu. Wstępu, jakiejś zadumy nad tym faktem, że jesteśmy zgromadzeni w nowych warunkach. Mam świadomość, że może nie wszystkim te warunki odpowiadają, bo przez trudnego miejsca przeszliśmy do ciasnego, ale było już wiadomo, że w okresie zimowym będziemy potrzebowali się gdzieś schować, bo nie zdążyliśmy niestety przerobić budynku starej wozowni na kaplicę przez w to lato i rozmyślaliśmy i były głosy, żeby się z tego miejsca nie ruszać, żeby tu zostać, żeby nie szukać gdzieś na mieście i nie wynajmować nowego miejsca, tylko starać się tu zostać i chcę podziękować dzisiaj wszystkim tym, którzy te głosy wyrażali, bo to była dobra decyzja i słuszna, nawet jeśli będzie nam trochę ciasno. Ciasno, ale własno, jak to się mówi po staropolsku. Więc półtorej miesiąca temu zapadła decyzja, że zostajemy. No i trzeba było się wziąć za robotę, bo tego miejsca wcześniej nie widzieliście, jak ono tu wyglądało. Nawet podłogi nie było i po prostu wszystko było rozwalone. Ale pojawili się ludzie gotowi do tego, żeby przyłożyć rękę. Bracia Adam, Zdzisław, Włodek, Darek, Gabriel, Jacek, Łukasz, Emanuel i siostry Basia, Ela, Józia, Mariola, Martyna, Janina, Zosia, Ewa, Ania, Krysia, Ania. No widzicie, trochę jest imion, a jeszcze sobie podokładajcie nazwiska, jak potraficie. Specjalnie nazwisk nie wymieniam. I chciałem powiedzieć, że dziękujemy Bogu za was. Bracia i siostry, dziękujemy, żeście się przyłożyli i przygotowali to miejsce. I ewentualny ścisk w tym miejscu niech że stanowi pozytywny bodziec, impuls do tego, żebyśmy się tak sprężyli, żebyśmy jak najszybciej zrobili z tej wozowni piękną kaplicę, przestronną kaplicę, w której będziemy mogli nie tylko sami się zgromadzać, ale przyjmować też gości. W najnowszym numerze Gazetki Zborowej, która dzisiaj chyba już będzie dostępna, napisałem parę słów, zachęty a propos właśnie tego przyłożenia się do wykonania wielkiego dzieła, które jest przed nami. Ale wracając teraz do tego miejsca, chciałbym powiedzieć, że wolą Bożą jest, abyśmy w takim miejscu, nowym miejscu, Panu to miejsce zadedykowali i poświęcili. I chciałbym prosić, żebyśmy teraz powstali wszyscy. I chcę powiedzieć tak, że cokolwiek działo się w tych pomieszczeniach w przeszłości, teraz przestaje to być ważne, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Tak więc w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, poświęcamy to miejsce i przeznaczamy, by służyło chwale Bożej, by służyło głoszeniu zdrowej nauki Słowa Bożego, by służyło modlitwie wierzących, by służyło ratowaniu zgubionych dusz i duchowemu zbudowaniu wierzących w Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Wiwatujcie na cześć Boga mieszkańcy całej ziemi. Śpiewajcie na chwałę Jego imienia. Swą pieśnią uwielbienia oddajcie Mu cześć. Powiedzcie Bogu, zdumiewające są Twoje dzieła. Z powodu Twojej wielkiej mocy kulą się przed Tobą wrogowie. Cała ziemia pokłoni się Tobie. Zagrają na Twą cześć. Zagrają na cześć Twego imienia.
Yeah. wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokorny i pokrzepić serca skruszone.
Yeah.
niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroki. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwieni natomiast otrzymują jako dar z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganie, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w przebaczeniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie, gdy Bóg był powściągliwy. Tę sprawiedliwość okazuje On również teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi.
Oh,
wiecie, jak wygląda taśma miernicza? Metrówka, submiarka. To wszystkie urządzenia, które służą do tego, żeby mierzyć. Jest to niezwykle ważne, żeby mieć takie urządzenia do mierzenia na każdym miejscu, gdzie się coś ważnego buduje. Bez tych różnych przyrządów mierniczych bardzo trudno jest cokolwiek dobrze zrobić. W przypadku nowej budowy na ten przykład, no to trzeba najpierw obmierzyć teren, na którym się chce budować i potem, gdy jest już projekt, trzeba wielokrotnie, każdego dnia używać tych przyrządów do tego, żeby właściwie budować zgodnie z projektem. Jeśli chodzi o ten budynek, którego się szykujemy, żeby go zaadoptować na kaplicę, to pan architekt przyjechał najpierw i parę dni we dwóch mierzyli wszystko to, co stare jest. Dokładnie, każdy zaułek, każdy uskok muru, wszystko zostało zinwentaryzowane, obmierzone i pracowali tylko z tymi przyrządami mierniczymi. No a potem przygotowali projekt. No i teraz przed nami, każdego dnia, gdy będziemy tam to adoptować, będziemy używać tych narzędzi. Nasz metrówka, taśma, to są rzeczy, które najbardziej używane, powszechnie używane przy każdej budowie. Nie wystarczy raz mierzyć, tylko trzeba ciągle na nowo mierzyć, przymierzyć. Dorobię wstęp taki, że już rozumiecie, bo chciałem dzisiaj zaproponować tytuł rozważania. Zbór do przymiarki. Otworzymy Słowo Boże. 11 rozdział objawienia świętego Jana, 2 pierwsze wersety. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. Mamy tutaj Słowo Boże, które mówi, że w tych ostatecznych czasach ważną rzeczą jest to, żeby zmierzyć świątynię Bożą, żeby zmierzyć służbę Bożą, ołtarz, który tam jest w tej świątyni, żeby zmierzyć tych, którzy się modlą. Tak nawiasem mówiąc, w świątyni ludzie są po to, żeby się modlić. I normalnie tak ma być, że jak przychodzimy do domu Bożego, to po to, żeby się modlić, a nie rozglądać tylko. Ani tam sobie tego, tylko się modlić, gorliwie się modlić. No bo ktoś nas mierzy. I zmierzy. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy jasno to powiedzieli, że świątynia w tym rozumieniu Nowego Testamentu, świątynia dzisiaj, świątynia Boża dzisiaj, to jest zbór pański. I cokolwiek by tam kto nie chciał powiedzieć, to Słowo Boże nas tak poucza, choćby w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 16 wersecie: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wy to znaczy zbór. Zbór w Koryncie, zbór w Gdańsku. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty, ile tych zborów jest? Wszystkie są świątynią Bożą. To chodzi o duchowy wymiar i chciałbym, żeby to było jasne. Nawet w liście Piotra jest powiedziane, że to jest taka świątynia, która się samą buduje. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemnym Bogu przez Jezusa Chrystusa. Więc każdy z nas jest takim żywym kamieniem, ma być żywym kamieniem. Jeśli jest martwym kamieniem, to jest niczym więcej jak tylko kamieniem. Ale jak jest żywym kamieniem, to jest po prostu duszą, która jest oddana Chrystusowi, żyje dla Niego i razem tworzymy tę duchową, żywą świątynię. Ostatnio słuchaliśmy tutaj wykładu Szkoły Chrystusa, w którym było tak mocno podkreślone, jak ważne jest życie w Kościele, jak ważne jest życie wśród wierzących. Tam, gdzie nie ma życia, Bóg przestaje się posługiwać takimi wierzącymi, gdzie nie ma Bożego życia. Jako żywe kamienie budujemy się w ten dom duchowy. Tak naucza nas Słowo Boże. A my się do Hebrajczyków w 3 rozdziale czytamy, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Jesteśmy domem Bożym pod warunkiem, że zachowujemy ufność i tę nadzieję, że Pan nas zbawił, że Pan nam dał dar życia wiecznego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, że On nam przebacza, że nas usprawiedliwia, że nie musimy sami wypracowywać sobie sprawiedliwości, tylko że On jest naszym usprawiedliwieniem. To jest właśnie ta cecha prawdziwego, żywego Kościoła. Więc gdy czytamy, że Jan otrzymał polecenie, aby zmierzyć świątynię Bożą, no to rozumiemy, że chodzi o zmierzenie również nas, jako części Bożej świątyni. Chodzi o zmierzenie, jaka jest, bo jak się mówi o mierzeniu, to się mówi o długości, szerokości, wysokości, głębokości, no nie? Jakie są wymiary w świątyni Bożej? Jak długo na przykład lud Boży będzie wielbił Pana? Jak długo będzie wierzył? Czy aż do końca? Jak szeroko lud Boży będzie obejmował miłością Chrystusową otaczający nasz świat? Czy aż tak bez granic, czy tylko wąziutko? Co do centymetra. Skąd potrzeba zmierzenia domu Bożego i tych, którzy w nim się modlą? Po co? Skoro świątynia Boża została założona przecież na fundamencie, jakim jest Chrystus Jezus, to po co już mierzyć więcej? To jest założone i tylko niech się buduje na tym fundamencie. No trzeba mierzyć, bo trzeba baczyć, jak budujemy na tym fundamencie. Weźmy prostą ilustrację, może dzisiaj już trochę rzadziej występującą, ale jak jest jakaś wielka okoliczność w życiu, ślub czy tam co, no to się to jakby pojawia. Pójście do krawca, żeby uszyć garnitur czy garsonkę jakąś na miarę, no nie? I już teraz tam pomierzy, jak już zmierzy, to wiadomo, że nie wolno już więcej jeść, bo potem będzie kłopot i tak dalej. Ale ponieważ krawiec jest mądry i wie, że człowiek w takich chwilach na przykład stres próbuje zażerać, czy jak to się mówi, zajadać, czy to mówi za 2 tygodnie do przymiarki. Bo był zmierzony, bo było wszystko jak trzeba, ale trzeba sprawdzić, w trakcie trzeba jeszcze raz sprawdzić, jak to będzie leżeć na tym konkretnym człowieku, jak to będzie wyglądać. I właśnie tak ma być w życiu wierzących ludzi, że nie wystarczy, że my dobrze zaczęliśmy, żeśmy się uchwycili Chrystusa, żeśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zaczęli na tym fundamencie budować, ale potrzebujemy przychodzić do Pana na taką przymiarkę, jak gdyby. Apostoł Paweł jest bardzo dobrym przykładem, że on dostał objawienie Jezusa Chrystusa. Dowiedział się, Ewangelia, którą głosił, nie była z tego, że się od ludzi nauczył, że na seminarium jakiegoś poszedł, tylko Jezus Chrystus mu się objawił. Prawda została mu objawiona. Eurekę przeżył taką, że ho, ho, ho. I wszystko było dla niego jasne. Co to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa, co to służyć, co to znaczy słuchać głosu Ducha Świętego, wszystko było jasne. I tak szedł przez parę lat, nikogo nie pytał nawet. Ale jest takie miejsce, wyjście do Galacjan, 2 rozdziale, które mówi, że któregoś dnia Duch Święty go przekonał, że trzeba pójść na przymierze. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa, a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę, czy biegłem. Zobaczcie, dostał objawienie, że chociaż wiara jego była pewna, służba była jasno określona, dostał objawienie, że trzeba pójść do Jerozolimy, spotkać się z braćmi, powiedzieć im, co on mówi, co głosi, jak służy, żeby to zweryfikować z tym, jak oni zrozumieją drogę Bożą, jak służą, żeby przymierzyć swoje życie do tego, jak oni żyją i usługują Panu. Więc nie trzeba chyba tłumaczyć, że ponieważ życie jest dynamiczne, że wiele się rzeczy zmienia, wiele rzeczy słuchamy, że internet jest kopalnią, że możemy usłyszeć jakieś tak porywające rzeczy, bo takie ciekawe rzeczy, takie fantastyczne rzeczy możemy usłyszeć, że może się stać z nami coś takiego, że nam z 1 centymetr albo ze 2 w lewo albo w prawo coś się przestawi. Że ktoś wywrze na nas jakiś wpływ. I dlatego potrzeba, byśmy nasze życie duchowe, wiarę, przekonania dawali do przymiarki ciągle na nowo, żebyśmy przymierzali. Jasne to jest, no nie? Żeby na końcu się nie okazało, że źle uszyte. Że nie pasuje, że wszystko na darmo, a potem już będzie za późno, potem już nie ma, jak już ślub, to weź teraz garnitur, jak nie pasuje, to teraz za późno. To trzeba w porę pójść do przymiarki. Jaką miarą posługujemy się w odniesieniu do zboru i indywidualnie do każdego z nas? Trzeba na to zwrócić uwagę, jakiej miary używamy, żeby miara była dobra. Jak kupisz miarę na jakimś ruskim rynku, to musisz uważać, bo może ci po 1 milimetrze co najmniej dodawać i potem będzie kłopot. Trzeba dobrą miarę. Ja sobie kupiłem kiedyś, nie wymienię nazwy sklepu, kupiłem sobie taki przymiar laserowy za 100 czy tam za ile. Jak przymierzyłem, raz przycisnąłem, wychodziło mi 3 metry, a drugi raz przycisnąłem 3,20. No po prostu dramat, więc trzeba uważać. A Jezus powiedział, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Aj, to trzeba, jakbym nie chciał, żebym był zmierzony złą miarą, rozjechaną jakąś, to muszę sam teraz patrzeć, żeby dobrą miarą mierzyć. Więc co stanowi miarę dla wierzących ludzi, żeby dobrze zmierzyć to, co trzeba zmierzyć w naszym życiu i służbie Bogu? Miarę stanowi przede wszystkim Słowo Boże, bracia i siostry. To Słowo Boże jest tym miernikiem prawdziwości, prawości, właściwości, jak ma wyglądać nasze życie. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana, Boga waszego, Jego nakazów i ustaw, które ci nakazał. 5 Mojżeszowa 6,17. Takich wezwań do skrupulatnego, pilnego trzymania się Słowa Bożego mamy w Biblii bez liku, pełno. Dlaczego? Bo to bardzo ważne, żeby przymierzać nasze życie do Słowa Bożego. Bereńczycy codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Znane bardzo słowo z Księgi Jozuego 1,8. Niechaj nie oddala się Księga tego Zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Noś ze sobą tę miarkę codziennie, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Trzeba koniecznie stosować tę miarę, miarę Słowa Bożego. Co stanowi jeszcze miarę? Miarę stanowi Duch Święty. Po to został on zesłany i zamieszkał w sercach wierzących, żeby nas prowadzić, żeby być miarą. To, co on mówi, to, co on podpowiada, jest miarą. Dla przykładu w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale czytamy w 12 wersecie, a myśmy otrzymali nie Ducha Świata, więc nie Duch Świata jest miarą, co jest teraz w modzie, co jest na topie, jaka muzyka w kościele teraz jest modna, jakie trendy są teraz modne i tak. Nie otrzymaliśmy Ducha Świata. Świat nie jest dla nas żadną miarą. Nie może być. Lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając, uwaga, do duchowych rzeczy duchową miarę. Miara ma być duchowa, ma pochodzić od Ducha Świętego. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Widzicie, Bóg dał Ducha Świętego, to widzimy w dziejach apostolskich. Oni nie mieli jeszcze spisanych listów apostolskich wtedy przecież. Ewangelii nie mieli spisanych. Mieli Słowo Boże Starego Testamentu i mieli Ducha Świętego, który ich prowadził, który im mówił, co jest dobre, a co złe, co trzeba, a czego nie trzeba, gdzie iść, a gdzie nie iść. To bardzo ważne, żebyśmy trzymali się stosowania tych dwóch miar, Słowa Bożego i Ducha Świętego. Ludzie, inni ludzie nie mogą być miarą. Oczywiście czasem jako podręczna miara może nam posłużyć, że zapytasz starszej siostry czy starszego brata, siostro, bracie, co ty myślisz o tym, czy to jest dobre, czy nie. To jest dobre i to jest taka miarka podręczna, że tam można czasem przymierzyć coś tam szybko tego, ale nie daj Boże, żeby na podstawie rady siostry Kowalskiej czy brata Kowalskiego budować całe swoje życie, rozumiecie? Bo siostra Kowalska mogła mieć akurat wtedy zaćmienie umysłu, coś powiedziała, zrób tak, kochana, zrób tak, nie? I potem wyjdzie, że idziesz w krzaki. Trzeba sprawdzić na podstawie Słowa Bożego, trzeba pytać Ducha Świętego. Należy unikać też, jesteście ze mną jeszcze? Unikać stosowania własnej miary, bo to nam najbardziej się gdzieś tam, słuchajcie, no bo każdy z nas inteligentny, każdy z nas wie wszystko najlepiej, bo się naczytał, nasłuchał, już niejedno w życiu widział i tak dalej, i tacy jesteśmy gotowi, żeby swoją miarkę, ja mam tu swoją miarkę, nie? Przychodzę na budowę pańską, ale w kieszeni mam swoją miarkę i będę mierzył wszystko w domu Bożym swoją miarką. Moje jest najlepsze, moje najlepiej się rozwija i się zwija. Jest taka bardzo dobra. I moja nawet, mogę ją tak daleko, że ona się nie opadnie, bo ona jest tak zrobiona, to ja sobie kupiłem w dobrym sklepie i ona tak mogę sięgnąć aż tam do Gabrieli i przymierzyć. I ja mam najlepszą miarkę. Biblia mówi, nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych. Drugi list do Koryntian 10:12 lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. Nie mają rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają. Nie stosujmy swojej własnej miary. Nasza miara zawsze będzie nam pasować. Jakieśmy sobie coś ucięli, tak nam będzie pasować. Jak żeśmy coś przycięli komuś, to zawsze nasza miara będzie pasować, żeśmy dobrze zrobili. Ale jak to Słowo Boże zweryfikuje, Duch Święty, to trzeba nam będzie iść i przepraszać. To trzeba będzie nam iść i się jednać. Ale jeśli swoją miarę przystawimy szybko, mówi, no to ja miałem rację. Jak się zdenerwowałem, to słusznie. Jak przygadałem, to słusznie. Jak palnąłem jakieś głupstwo, to na pewno słusznie, bo moja miara mi pokazuje, że tak dobrze należało zrobić. Nie stosujmy swojej miary. Strzeżmy się tego. Co i jak należy zmierzyć w zborze pańskim? Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, co chcemy osiągnąć, co budujemy tak naprawdę, do czego zmierzamy. Bo od tego właśnie zależy, to jak będziemy mierzyć, jak będziemy budować. Cel jest bardzo ważny. I w Kościele Jezusa Chrystusa jest to jasne, że od początku do końca chodzi o jedno, żeby w nas, pośród nas, w naszym życiu pojawił się obraz Jezusa Chrystusa. Tak czy nie? O ten jeden owoc chodzi, o ten kształt chodzi, o ten wymiar chodzi, o ten docelowy obiekt chodzi, żebyśmy byli jak Jezus, żebyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. Patrz, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Teraz jest jeszcze chaos jakiś, teraz jest budowa, teraz jeszcze latamy w lewo i w prawo, teraz jeszcze się mylimy, teraz jeszcze musimy coś poprawiać, teraz musimy duże rzeczy zmieniać, teraz wszystko jest trwa, wrze. Ale cel jest jasny. Na końcu, żebyśmy byli do Niego podobni. Żebyśmy byli jak Jezus. On nas do tego przeznaczył, żebyśmy się stali podobni do obrazu Syna Bożego. Takie jest przeznaczenie każdego z nas, bracia i siostry. O tym trzeba nam pamiętać. Trzeba nam w takim razie przymierzać się, siebie samych, nas tutaj modlących się, zgromadzających się przed obliczem Bożym, ale żyjących w różnych miejscach, w różnych warunkach, pracujących, działających, mieszkających. Trzeba nam się przymierzać, czy wszystko zmierza w dobrą stronę. Czy ten kształt Jezusa Chrystusa się zaczyna pojawiać, wyłaniać mnie rok, drugi, trzeci, czy już widać zarys, czy nic z tego nie wychodzi. Dlatego nam potrzeba, słuchajcie, robić tę przymiarkę pod kierownictwem Ducha Świętego, bo tylko On wie, jaki jest zamysł Boży. Tylko On wie, jak to trzeba zrobić. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, a mierzeni są ci, którzy się modlą. I czasem nie wiemy, jak się modlić, jak należy się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serce, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Duch Święty, widzicie tu rolę Ducha Świętego. On nas wspiera, On nam podpowiada, On nam mówi, jak przyłożyć tę miarkę, żeby prawidłowo zmierzyć, żeby nie było błędu, żeby się nie rozminąć z tym celem. Więc potrzebujemy prosić Ducha Świętego, jeśli drogie nam nasze życie, jeśli droga nam nasza przyszłość, jeśli chcemy żyć wiecznie, jeśli nie chcemy zmarnować życia, potrzebujemy bardzo poważnie, przyjaciele, bardzo poważnie prosić Pana o napełnienie Duchem Świętym, żebyśmy chodzili w Duchu Świętym, żebyśmy każdego dnia pracowali z tym, w Duchu Świętym podejmowali decyzje, rozmierzali nasze życie, przymierzali nasze życie, czy tutaj, czy jeszcze tak, czy już nie, czy jeszcze oglądać to, czy już wyłączyć szybko to, czy jechać tam, czy zawrócić tę Bożą miarę, jak długo, jak szeroko, jak głęboko, jak wysoko. Potrzebujemy, to Duch Święty nas prowadzi. On nas wspiera. On bada nasze serca. On wie, co trzeba zrobić, żeby się nie rozminąć. Potrzeba nam też wzajemnej troski o końcowy rezultat. Nikt z nim nie może powiedzieć, ja odpowiadam za siebie, a wy mnie nie obchodzicie. Róbcie jak chcecie. Każdy ma swój rozum, macie Biblię, macie Ducha Świętego. Róbcie jak uważacie. Nie, jesteśmy odpowiedzialni też za siebie wzajemnie, przyjacielu, jako wierzący ludzie w tym mieście. Nic innego nas tu nie połączyło jak wiara w Jezusa Chrystusa. Gdzież my byśmy się razem spotykali? Jeszcze w jakichś takich pomieszczeniach przedzielonych ścianą. Po co by nam to było w ogóle? Byśmy sobie poszli, wiecie, do jakiegoś miłego, gdzie i zapach inny, nie, i organy grają, i wszyscy się podziwiają, nie? Po co by nam to było? Ale połączyła nas wiara w Jezusa Chrystusa. Bojaźń Boża nas połączyła. I dlatego tak jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że odpowiadamy za siebie wzajemnie, za wzrost, za prawidłowe zbudowanie. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, uwaga, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do... Właśnie. Jest pewien wymiar, pełnia Chrystusowa. Do tego wymiaru musimy nawiązać, jakkolwiek pokoślawione jest nasze życie, jakkolwiek dalekie od tego wymiaru, potrzeba, i to jest cud, Bóg może to zrobić, Bóg to robi z nami, że nasze życie tak dalekie od Chrystusa zaczyna się zbliżać miesiąc po miesiącu do tego kształtu, do pełni wymiaru Chrystusowy. Ale my tu widzimy rolę, zadanie, jakie mamy w stosunku do siebie nawzajem. On ustanowił w Kościele ludzi, którzy mają o to się troszczyć, pomagać, ażbyśmy wzajemnie wszyscy doszli do tego kształtu. Słuchajcie, mamy obowiązek baczenia jedni na drugich. Jeśli widzisz, że ktoś słabnie, że ktoś przestaje się modlić, jeśli widzisz, chociaż nie zalecam na przykład w czasie nabożeństwa, żeby się rozglądać w czasie modlitwy, kto tu się nie modli, bo ty będziesz tym, który się nie modli wtedy, nie? Ale jeżeli zauważamy, obserwujemy coś takiego, że się coś z bratem lub siostrą złego dzieje, baczmy jedni na drugich w celu oplotkowania, w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Jeśli widzisz, że coś z kimś się źle dzieje, to nie jest sygnał, żeby pójść do trzeciej osoby i pogadać o tym, że ja widzę, że coś tam nie tego. To jest sygnał, że trzeba tę osobę pobudzić do miłości i dobrych uczynków. Bracia i siostry, gdy czytamy ten tekst, że Pan powiedział Janowi, że ma wziąć i zmierzyć świątynię i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą, cokolwiek to znaczy w ostatecznym rozumieniu, na pewno znaczy to, że Bóg chce zmierzyć swoją świątynię, że chce ją dawać do przymiarki, chce, żeby ją przymierzyć, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dobre. I tak ma być właśnie w życiu każdego zboru, również naszego. Tak było w zborze w Koryncie. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Czytamy w 5 rozdziale, 10 wersecie, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz osądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Mamy tutaj wskazówkę, że wierzący właśnie baczą jedni na drugich i poddają te jakby weryfikacji, mierzą to, czy jest ok, czy nie jest ok. I mamy tutaj obowiązek tej właśnie korekty. To pokazuje, że potrzebujemy dokonywać takiej korekty. Pomiń jednak dziedziniec zewnętrzny przybytku, nie mierz go, ponieważ został oddany poganom. Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. To nie jest nasza sprawa, żeby ich mierzyć. To wyraźnie jest to widziane. Niech się tym zajmą inni, nie? Ale my mamy zająć się sobą, mamy się zająć zborem, żeby do zboru nie przenikały rzeczy, nie przedostawały się rzeczy, które zniszczą całe dzieło, które nie pasują wymiarem do tego, co ma być zbudowane, czyli że ten kształt Chrystusa ma być wypracowywany w zborze. Nie można dopuścić do tego, że jedni pracują, modlą się, dbają o to, żeby Chrystus Pan panował pośród nas, żeby On był na pierwszym miejscu, żeby był uwielbiony, żeby więcej Jezusa było z dnia na dzień między nami, a inni będą to psuli, będą działali na przekór, będą niszczyć świadectwo zboru, będą... Nie można do tego dopuścić, mówi Słowo Boże. Trzeba przymierzać. O, ten element nie pasuje. Albo się da przyciąć, albo się da dopasować, albo musi być usunięty z tej budowy, bo inaczej nic z tego nie będzie. Nie może być to tak, że każdy sam decyduje, to ja będę też tutaj w tej budowie. Nie? To nie jest tak. To tak jak my byśmy chcieli tu, powiedzmy, zrobić ładną salę i byśmy poprzywozili tam każdy, co ma, nie? I mówi, to ja też tu mam, ja mam takie plastikowe, a ja mam takie z kamienia, a ja... To wszystko musicie połączyć, to jakoś i zrobić. No to by było, nie? Nie, to trzeba dokonać wyboru, decyzja, jak i co się nadaje. Więc Biblia mówi, że niepotrzebnie nam marnować czas na mierzenie dziedzińca zewnętrznego. Świat, co nas to tak naprawdę obchodzi? Czy ten wygra w tych wyborach, czy tamten wygra? Co nas tak naprawdę to obchodzi? To jest zewnętrzny dziedziniec. Szkoda czasu i atłasu. Szkoda marnować sił na to. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że nie mamy się w ogóle niczym interesować, co dzieje się wokół nas, bo żyjemy pośród tego społeczeństwa i to normalne, też różnie Bóg nas uformował i różne mamy potrzeby i różne prowadzenie. Ja nie chcę w żaden sposób w to wkraczać. Ale tu Słowo Boże mówi, zewnętrznego dziedzińca nie mierz. Został oddany poganom, będą chodzić poganie po tym i to mówi o tym, że jakby w tej świątyni Bożej jest też taki dziedziniec zewnętrzny. Że w każdym środowisku chrześcijańskim jest jakaś część ludzi, którzy są jak gdyby na boku. Nie są w sercu tego, co Bóg czyni. Nie włączają się. Są jakby na dziedzińcu zewnętrznym. Ciśnie mi się taki obraz kościoła katolickiego z wioski, gdzie kiedyś byłem, że był środek i tam było to nabożeństwo i tam msza i tak dalej. I tam te kobiety i tam się modliły, ale było zawsze paru facetów, to stało się pod kościołem, paliło papierosy i gadało, chociaż w środku było miejsce. Bo im wcale nie chodziło o to, żeby być tam w środku i się modlić. I to w ogóle nie obchodziło. Przyszli, bo może przywieźli żonę, rozmodlono, niech się tam modli i tak dalej. I tak też przy każdym zborze jest. Jest jakiś taki dziedziniec zewnętrzny, jest taki jakiś margines. I można, słuchajcie, zmarnować pół życia, ganiać za tymi, którzy chcą być na dziedzińcu zewnętrznym. Ich naprowadzać i zapraszać i do środka i tak dalej. Oni z duszy będą dalej na dziedzińcu zewnętrznym. Nie oddawajmy im czasu i siły. Zajmijmy się tymi, którzy chcą być świątynią Bożą, którzy cenią sobie to, że są świątynią Bożą, którzy z drżeniem serca odnoszą się do Słowa Bożego, do tych, do których mamy dostęp, tymi się zajmujmy. Słowo Boże to mówi, że trzeba zmierzyć zbór jako całość, że trzeba zmierzyć służbę. Służba, ten ołtarz jest synonim służby. Ta służba też podlega zmierzeniu. Jaka jest to służba? Ileż razy Słowo Boże mówi do kapłanów Starego Testamentu, że zawiedli, że są po prostu do niczego. Ilu dzisiejszych przywódców chrześcijańskich zawodzi, nie pasą trzody Boże jak należy. Mówię to wrzucając kamyk albo kamuch do własnego ogródka również. Trzeba zmierzyć to, trzeba zmierzyć tych, którzy służą w świątyni Bożej. Oni nie są świętymi krowami. Każdy podlega tej Bożej mierze. Każdy musi się dostosować do miary Chrystusowej. Trzeba zmierzyć w końcu każdego chrześcijanina. Każdy sam siebie ma poddać tej próbie, czy trwa w Panu. Dobre jest to postanowienie Boże, że Bóg chce nas dać do przymiarki. W porę nas zmierzyć, kiedy jeszcze dzieło nieskończone, kiedy nie nadszedł czas Sądu Bożego. Jak to dobrze, że Pan nas chce zmierzyć. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli się zaczyna od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej. Nadszedł czas, że Bóg od domu Bożego, że Bóg przemierzyć chce dom Boży, Kościół Jezusa Chrystusa sprawdzić, jak to jest z nami. I gdy On przykłoży swoją miarę do naszego życia, to jak wypadamy? Możemy podnieść głowę, wypiąć pierś i powiedzieć, to się nam gorąco robi. Jak On spojrzy na nasze życie, to nas aż tam w środku, bo widzę, że to naciągane, że to nie z tych milimetrów tu za mało, a to tak naciągane, tą miarkę rozciągał, żeby to pasować i niech się nie da. A tu za dużo. A tu było za dużo w tym tygodniu tego i tamtego. Jaki koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii, skoro wierzący ledwo co będą zbawieni? Jaki koniec? No Słowo Boże mówi o końcu. Jak Bóg zmierzy kogoś, kto nie liczy się z Bogiem, jaki jest jego koniec? Przychodzi mi na myśl król Belsazar, który urządził sobie kiedyś wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników, jak czytamy w 5 rozdziale Księgi Daniela. I pamiętacie, że oni sobie tam taki cyro zbawieni, wzięli naczynia z domu Bożego, z Jerozolimy i z tych naczyń zaczęli używać do swojej biesiady. I w tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej na ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go stale, jego biody rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. Po prostu dostał cyka tak zwanego. Zobaczył, że już teraz nie przelewki. I znamy ten finał, kiedy Daniel tłumaczy. Wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, ani nie słyszą, i nic nie wiedzą, a Boga, którego ręku jest Twoje tchnienie, od którego zależą wszystkie Twoje drogi, nie uczciłeś. Czy to może pasować do kogoś z tej sali? Daj Boże, żeby do nikogo tak nie pasowało. Żeby nie było tak, że my kogoś tam czcimy, że oddajemy serce jakimś głupotom, jakimś rzeczom tego świata, a Boga nie czcimy tak, jak należy. Oni tak zrobili. Dlatego przez Niego, przez Pana została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis, a oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekelu pansin. A tak jest zwykłe tego słowa. Mene, Bóg policzył dni Twojego panowania, doprowadził mnie do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znalezionym lekkim. Bóg przyłożył swoją miarę do Ciebie i zmierzył Cię. I okazało się, że nie ważysz tyle, ile trzeba. Że jesteś za lekki. Peres, Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Jaki koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii? Straszny koniec czeka tych ludzi. Straszny. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy się poddają Bożej przymiarce, którzy proszą Pana o to, żeby nas zmierzył, którzy się nie zgadzają z tym, że no, ja kiedyś wybrałem dobrą drogę, chrzest przyjąłem, Biblię swoją mam, wszystko jest dobrze, dar życia wiecznego dostałem i teraz tak przez kolejne lata jadę sobie, nie dbam specjalnie o nic, bo wszystko przecież jest, będzie dobrze. Tylko tacy, którzy każdego dnia sprawdzają swoje serce, podporządkowują się, pytają się Pana, czy to się podoba Bogu, czy się nie podoba, nasłuchują tego głosu Ducha Świętego. Takich ludzi czeka wspaniały koniec. Tak jak apostoła Pawła, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. Wspaniały koniec czeka tych, którzy przymierzają swoje życie. Pamiętacie, Paweł przymierzył swoje życie, nawet mamy to w jego świadectwie z listu do Galacjan, że poszedł sprawdzić, czy żeby nie się nie okazało, że nadaremnie biegł, czy biegnie. Przymierzył. I potem na końcu mógł powiedzieć, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Kiedyś, jak żeśmy rozważali objawienie świętego Jana na początku, to w 3 rozdziale, 10 wersecie mamy obietnicę Jezusa dla tych, którzy właśnie wytrwali przy Panu. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Obietnica, koniec tych, którzy trzymają się Pana, wiernie, mierzą, przymierzają swoje życie. Koniec tych jest pewny, bezpieczny, błogosławiony, bracia i siostry. Więc trzeba nam przyłożyć miarę słowa i ducha do siebie samych. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Doświadczajcie, sprawdzajcie. Nie bójmy się tego, żeby się sprawdzić. Ale trzeba nam też prosić Pana, żeby On nas zmierzył. Żeby On sprawdził, jak jest. Jak to jest w Psalmie 139. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Zobacz, czyś mi się nie rozjechało coś, czy nie zaczynam zbaczać z kursu, czy się coś nie popsuło w moim naśladowaniu Ciebie, czy ja jeszcze służę zbudowaniu, czy już tylko psuję Bożą budowę. Czy Chrystus we mnie staje się coraz bardziej wyraźny, czy coraz bardziej zamazany jakiś taki, pokręcony. Zbadaj mnie. Sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Powstańmy, bracia i siostry, i zaśpiewamy pieśń. Mam nadzieję, że ona nam niektórym się przypomni, niektórzy poznają ją na nowo, a jest modlitwą, jest prośbą o to właśnie, żeby Pan przyłożył swoją miarę do naszego życia. Że chcemy tego, żeby On nas zbadał, żeby On nas sprawdził, żeby nam powiedział, co trzeba skrócić, a co trzeba musi być dłużej. Czego w ogóle nie powinno być, a co koniecznie musi być w naszym życiu, jeśli chcemy być zbawieni. Sprawdź serce me, o Panie, proszę Cię. Thank you. bracia i siostry, na modlitwę. Czas, by Pan przybrał nasze serce, słyszał, zobaczył, że się modlimy do Niego, że się szczerze do Niego modlimy, że zależy nam na tym, aby nasze życie było właściwie wymierzone, wypoziomowane, żeby pasowało do tego obrazu, który On tworzy w swoim Kościele. Módlmy się. Błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen. Amen.